Gość Radia 5.
Dzień dobry, nasi goście dzisiaj to pastor parafii ewangelicko-metodystycznej Wełku Dariusz Zuber, Jakub Knyżewski z Muzeum Historycznego Wełku oraz Hubert Górski z Fundacji Wsparcia Nauki Biznesu. Witamy.
Witamy.
Dzień dobry, witamy radiosłuchacze i radiosłuchaczki.
Okazja do rozmowy jest taka, że zbliża się konferencja 500-lecie reformacji w Ełku. Powiedzmy, w jubileuszu 600-lecia miasta nie można zapomnieć o tym wydarzeniu, które 5 wieków temu wydarzyło się w mieście i okolicach. Poprosimy o trochę historii, panie Jakubie.
Rzeczywiście, jeśli mielibyśmy wskazać najważniejsze wydarzenia w historii Ełku, choć tutaj w tym przypadku mówimy tak naprawdę nie tylko o historii Ełku, ale o historii Mazur, wówczas Prus Książęcych, czy później Prus Wschodnich, to właśnie ta data, rok 1525 i początek reformacji jest datą kluczową, aby zrozumieć to, jak się potoczyły dzieje naszego miasta i całej krainy. Bo tak jak będziemy mogli usłyszeć w trakcie konferencji, wyznanie ewangelickie, które wówczas przyjął władca, ostatni mistrz krzyżacki, tak, i późniejszy władca Prus, stało się podwaliną tożsamości ludności mazurskiej, a więc ludności, która była polskojęzyczna i była wyznania właśnie ewangelickiego. Tak więc nie sposób pominąć tę niezwykle istotną rocznicę w roku obchodów jubileuszu 600-lecia Ełku. I jest to wydarzenie ważne też na wielu płaszczyznach, tak? Bo z jednej strony jest to wydarzenie, które się wpisuje w historię stosunków polsko-krzyżackich czy polsko-niemieckich, nawet szerzej rzecz ujmując, tak, bo ta data wyznacza nam zakończenie okresu wojen polsko-krzyżackich, tak, to jest moment, kiedy ostatni mistrz zakonu krzyżackiego złożył hołd lenny królowi Polski, Zygmuntowi Staremu, a więc to zagrożenie z północy zostało wówczas zażegnane. Mamy ten wymiar regionalny, tak, a więc początek kształtowania się tożsamości ludności mazurskiej. I mamy wreszcie wymiar lokalny, bo z początkami reformacji w Prusach Książęcych wiąże się także w sposób nierozerwalny rozwój Ełku w epoce nowożytnej, więc w XVI, w XVII, w XVIII wieku, bo oto jest to początek działalności szkoły założonej prowadzonej przez Jana Malecjusa. Mamy początek działalności drukarni, którą prowadził Malecjus ze swoim synem. I to są postaci, do których wciąż nawet dziś odwołujemy się, gdy mówimy o historii naszego miasta.
Przybliżmy teraz naszym słuchaczom program konferencji. Kto do Ełku przyjedzie, o czym opowie, gdzie i o której warto przyjść, aby w tej konferencji, w której udział jest bezpłatny, uczestniczyć. Poprosimy tutaj pastora o szczegóły.
Więc konferencja odbędzie się 19 września, to jest w piątek i obrady będą toczyć się w naszym Kościele Miłości Bożej na ulicy Słowackiego 26. Wstęp jest wolny. Jeżeli chodzi o sam program konferencji, czyli konferencję rozpoczynamy o godzinie 10 otwarciem. Później mamy taki blok tematów wokół historii, gdzie różni prelegenci zaproszeni z różnych miejsc będą opowiadać o historycznych aspektach protestantyzmu tutaj na Mazurach, czy też w skali ogólnopolskiej. I po tym później będziemy mieli taki blok wokół współczesności, gdzie zaproszeni prelegenci też poruszą temat protestantyzmu jakby w takim ujęciu trochę współczesnym, społecznym, pokazując protestantyzm jako jakąś taką ideę, siłę, która oddziaływała na ten region i która też ma coś do zaproponowania dzisiaj, więc to będzie jakby drugi blok i konferencja skończy się o godzinie 15:45. Nie będę wymieniał może wszystkich prelegentów, którzy tutaj będą. W każdym razie program będzie dostępny jest na stronie parafii, też stronie pewnie fundacji, muzeum. Zachęcam, żeby tam przyjrzeć się temu. W każdym razie celem też, jaki sobie postawiliśmy, organizując tą konferencję, było to, aby nie pokazywać tego 500-lecia jubileuszu, 500-lecia reformacji na Mazurach jako czegoś, co było i żeby konferencja nie miała takiego wymiaru zaproszenia do muzeum, gdzie oglądamy eksponaty sprzed powiedzmy 500 lat i są one prezentowane, ale chcieliśmy pokazać ten właśnie aspekt protestantyzmu, który jest, który właściwie przez całe dzieje tutaj Mazur, Polski jest siłą twórczą, siłą, która też wpływa na gospodarkę, na rozwój kultury, rozwój języka polskiego i która ma też do zaproponowania coś dzisiaj, więc to jest też jakiś taki główny cel naszej konferencji.
Organizatorzy wydarzenia to parafia ewangelicko-metodystyczna Wełku, Muzeum Historyczne Wełku i Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu. Panie Hubercie, jaki wkład i zadanie ma w organizacji tego wydarzenia właśnie fundacja?
Myślę, że zanim podzielimy się z publicznością, z naszymi słuchaczami rolami, to warto powiedzieć, że tak trochę w uzupełnieniu do tego, co mówili moi przedmówcy, reformacja na Mazurach wywarła bardzo silny, może nie piętno, ale miała bardzo silny wpływ na kształtowanie społeczeństwa, które później tutaj mieszkało. Ale te zmiany nadal trwają. Jeżeli spojrzymy na historię naszego miasta, jubileusz, no to przez pierwszych 100 lat Ełk był miastem, czy miastem, miejscowością, która była katolicka. Mówimy wspominając o kościele świętej Katarzyny, który był gdzieś zapewne w okolicach dużego kościoła. Później mamy rok 1525, no i co się dzieje? Polacy dokonują aktu wielkiego, bo pokonują Teutona. Zakon krzyżacki jest w jakiś sposób podbity, może tak bym powiedział, przez władze polskie. No i co za tym idzie dla lokalnych społeczności, które żyją tutaj, gdzieś między lasami, nad jeziorami, w puszczy jednej i drugiej. Zmienia się wszystko. Po pierwsze wchodzi edukacja, która była kluczowa w reformacji, bo mówimy o tym, że oprócz tego, że jest nabożeństwo w kościołach ewangelickich, te nabożeństwa były już w języku zrozumiałym dla żyjących tutaj. Trzeba było odejść od łaciny i opowiadać, czy prowadzić nabożeństwa, prowadzić msze w języku zrozumiałym dla ludności, która tutaj żyła. A ta ludność była znowu zróżnicowana, bo byli to zarówno przybysze z Mazowsza, którzy już mówili gwarą mazurską, byli to mieszkańcy, którzy osiedlali się tutaj z terenów niemieckich, trochę mniej ich było, ale jednak, no i byli też ci rycerze zakonni, którzy raptem nie wyparowali, nie zniknęli, a oni zaczęli tworzyć majątki, zostali też ważnymi postaciami w życiu lokalnych społeczności i to wszystko doprowadziło do tego, że Mazury zaczęły się rozwijać. Rozwijały się na tyle mocno, że do dzisiaj jednymi z najważniejszych obiektów, które zwiedzamy pod względem chociażby turystycznym, no są obiekty związane właśnie z tym czasem, w którym reformacja czy ewangelicy na Mazurach stanowili większość. No i wyobraźmy sobie sytuację rok 1945, kiedy ludność ewangelicka całkowicie w zasadzie znika z krajobrazu miasta i Mazur. Zostaje kilkanaście tysięcy mieszkańców tych ziem. Reszta wyjeżdża, zostaje przesiedlona w głąb Niemiec i przyjeżdżają nowi mieszkańcy. Przesiedleni znowu ze wschodu na ziemie tak zwane odzyskane. I przez ostatnich 80 lat, pomimo tego, że katolicy stanowią dzisiaj większość, no jednak ewangelicy pozostali. I w ramach tej konferencji wydaje mi się, że też nie będziemy pokazywać to, co mówił pastor, tego, co działo się 500 lat temu. Ale jak reformacja i jak te wszystkie zmiany społeczne, które trwają do dziś, wpływają na nasze postrzeganie historii, tego miejsca, w którym żyjemy, ale również jak wpływa na współczesność. No bo to, co dzisiaj się dzieje, to chociażby zauważalne, tak jak już mówiłem o tych obiektach sakralnych, które odwiedzamy i pokazujemy turystom jako te najważniejsze, no to chociażby współpraca między kościołami. Tutaj zapewne pastor mógłby długo opowiadać o ekumenizmie i o wydarzeniach, które są robione również w naszym mieście, w stolicy Mazur. I te działania są podejmowane przez różne strony i różne religie, różne wyznania. A to, co dzisiaj nas sprowadza, to znowu pokazanie tego, że jednak organizacje pozarządowe, Kościół jako instytucja, jednostka samorządowa, czyli Muzeum Historyczne w Ełku, mogą usiąść do tematu bardzo ważnego i potrzebnego dla współczesnych mieszkańców i wspólnie go realizować. No my jakby mamy jakieś działania techniczne podzielone między siebie, natomiast ważne chyba w tym wszystkim jest to, że współpracując różne podmioty z naszego miasta, współpracują i tworzą rzeczywistość, która będzie oceniana w jakimś stopniu trochę przez współczesnych, ale na pewno będzie oceniana i będzie dawała świadectwo, że w roku 600-lecia najwspanialszego miasta na świecie instytucje i różne podmioty dogadywały się ze sobą i robiły piękne rzeczy, na które zapraszam.
80 lat mija od zakończenia wojny. Czy mają panowie takie wrażenie, że te animozje między polskimi mieszkańcami tych ziem po 45 roku, a dawnymi mieszkańcami, czyli Mazurami, mówię o animozjach, zostały zniwelowane? Czy nadal jakaś przepaść, być może niewielka, ale istnieje, a taka konferencja pomoże w dialogu i zasypać ewentualne jakieś animozje?
No ja myślę, że ta kwestia była niezwykle aktualna w pierwszych dziesięcioleciach po wojnie. A więc wtedy, kiedy ta ludność rodzima, tak, ludność mazurska, wyznania ewangelickiego, rzeczywiście stanowiła no, dość znaczącą, ale jednak mimo wszystko mniejszość na tym terenie. I te relacje między tą ludnością napływową, co było podkreślone, z różnych stron Polski tak naprawdę, nie tylko z tych przygranicznych, ale też ze wschodu, a tą ludnością rodzimą, no były niejednokrotnie nacechowane konfliktem, choć dodać trzeba, że nie tylko, tak? I te konflikty miały no, różne podłoże, począwszy od takiego najbardziej emocjonalnego i tego, który pewnie się na samym początku ukazywał, a więc do takiej niechęci, czy wręcz wrogości tej ludności napływowej do ludności miejscowej, która była utożsamiana po prostu z ludnością niemiecką, tak? A w drugiej połowie lat 40. no to Niemcy nie byli, delikatnie mówiąc, obiektem sympatii wśród ludności polskiej, tak? Ale do tego dochodziły również inne konflikty, tak? Bo mamy akcję repolonizacyjną, tak? Wśród ludności mazurskiej, która de facto okazała się być narzuceniem tożsamości polskiej, obywatelstwa polskiego, ludności, która niekoniecznie z tym państwem i z tą polskością, z narodem polskim się utożsamiała i co wiele lat później zostało też określone jako no, to, co się nie udało Niemcom przez ileś tam dziesięcioleci germanizacji, to się udało władzom polskim właśnie w trakcie tych powojennych lat i repolonizacji. Ale wreszcie też tutaj dochodzą też konflikty na gruncie właśnie materialnym i co jest z tym związane też wyznaniowym, bo mamy konflikty chociażby o świątynie, które były zajmowane przez katolików, a których często nie chcieli oddać ewangelicy. I takim prawdopodobnie najsłynniejszym tego takim przykładem jest przejęcie kościoła w Ukcie, tak, to jest pomiędzy miejscowość pomiędzy Rucianem Nidą a Mrągowem. I tu oczywiście pewnie pastor ma w tej materii lepsze rozeznanie, jak to wygląda współcześnie, natomiast no, moim zdaniem to te konflikty siłą rzeczy tak z czasem się nieco wygasiły, tak, a więc sądzę, że te konflikty obecnie gdzieś już odeszły tak naprawdę do historii.
Ja tutaj powiem, że patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje biskup Andrzej Malicki z kościoła ewangelicko-metodystycznego w Rzeczpospolitej, biskup Paweł Hause z Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczpospolitej, biskup Semko Koroza, Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczpospolitej, Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta Ełku, Muzeum Michała Kajki w Ogródku. To świadczy o dużej randze tego wydarzenia, pastorze?
Tak, a przede wszystkim patronat biskupów ewangelickich ma też pokazać, że ta inicjatywa, czy właściwie jubileusz tego 500-lecia jest czymś ważnym, co łączy też różne tradycje czy wyznania, które potrafią jakby spotkać się wspólnie i pokazać, że jest to ważne święto dla wszystkich, właściwie dla wszystkich protestantów, którzy z dorobku reformacji, czy z dorobku Marcina Lutra, który rozpoczął cały ruch, można tak to ująć, korzystają i na tym gruncie też stoją. Przez wieki pojawili się różni reformatorzy po stronie protestanckiej, którzy mieli wpływ też na rozwój protestantyzmu i wszyscy niejako są tutaj pod takim wspólnym mianownikiem ewangelickim. Dlatego też patrona tych trzech biskupów, żeby nadać tej inicjatywie i większą rangę, ale też pokazać, że jest to dobro, które ma wymiar nie tylko zawężony do jednej konfesji, jednego wyznania, ale też obejmuje coś więcej. Dlatego też ten patronat biskupów, no prezydent, który też widząc, dostrzegając tą inicjatywę, widzi to też jako dobro nasze lokalne, tu ełckie, więc stąd chcieliśmy konferencję pokazać w takiej perspektywie szerszej. Muzeum Kajki, bo naturalnie eksponuje tutaj jednego z ważnych poetów mazurskich, poetów religijnych, poetów ewangelickich i takich, jak to kiedyś powiedział profesor Chojnowski, kajków było tu na ziemi mazurskiej wielu. My tu z racji bliskości wspominamy Michała Kajkę jako ważną też postać i dlatego też zaprosiliśmy Muzeum Kajki też do patronatu nad tą konferencją.
W tej drugiej części konferencji poświęconej współczesności przewidziano część na dyskusję. Jak panowie sądzą, czego te dyskusje mogą dotyczyć?
Myślę, że współczesnych realiów życia na Mazurach i tego, jak ewangelicyzm kształtuje się we współczesnym świecie, ale również zakładam, że pojawią się głosy, bo jak organizujemy różne wydarzenia, już kilka mamy wspólnych przedsięwzięć realizowanych w Ełku, wydaje mi się, że to też będzie trochę odniesienie do tego, kim się dzisiaj czujemy i czy są Mazury, czy my jesteśmy Mazurami, bo gdy organizujemy jako Mazurski Uniwersytet Ludowy spotkania autorskie, wieczornice, to ten temat też jest żywo podnoszony przez publiczność, mieszkańców Ełku, mieszkańców regionu. I tak naprawdę jest to bardzo ważne pytanie. Czy my dzisiaj, patrząc na 600 lat historii miasta, 500 lat od reformacji, czujemy się już 80 lat od zajęcia tych ziem, tych terenów przez władze polskie i osadnictwa polskiego na tych terenach? Czy my już się czujemy, że ta ziemia jest w pełni nasza? Czy ona jeszcze gdzieś jest tak trochę pomiędzy? W moim przekonaniu jesteśmy coraz bardziej u siebie i coraz więcej osób czuje, że Ełk jest ich miastem, tutaj są korzenie, tutaj jest nasza mała ojczyzna. I gdy widzimy na przykład na remontowanej elewacji zabytkowej kamienicy napis w języku niemieckim, to się nie wzdrygujemy i już nie ma tego, a trzeba to zamalować, żeby nie było widać. A coraz częściej mówimy, wyciągnijmy to. To jest historia naszego miejsca, naszego miasta, naszego regionu. Pokażmy, że to miasto było różnorodne, łączyło w sobie wiele tradycji, wiele kultur, wiele wartości. I my dzisiaj jako współcześni Ełczanie i współcześni Mazurzy, wydaje mi się, mamy zupełnie inną perspektywę niż osoby spoza naszego regionu na to, jak łączyć przeszłość z teraźniejszością, tak trudną przeszłość i przekuwać to na sukces nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim na sukces społeczny, relacji i budowania dobrych wartości, które będą służyć całym społecznościom na lata.
Ja dodam, że po zakończeniu konferencji będzie możliwość zwiedzania miasta Ełku z przewodnikiem oraz zwiedzenia wystawy poświęconej 600-leciu Ełku. W trakcie konferencji będzie dostępna wystawa z Izby Muzealnej Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Starych Juchach, zawierająca książki wydawnictwa poświęcone religijnej kulturze Mazurów i Ewangelików. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Gość Radia 5.